Monte Cassino. Dawno, bardzo dawno temu, cała ta okolica pogrążona była w pogaństwie. Na miejscu dzisiejszego klasztoru miał swoją świątynię gromowładny Jowisz. Tam, w miejscu poświęconym, brząkał na lutni Apollo i użyczał zwycięstwa wojownikom. Tam, na szczycie, mieszkali bogowie w towarzystwie nadobnych bogiń. Słońce im nie dokuczało, gdyż całe wzgórze pokryte było świętym gajem. Wojowniczy Rzymianie z czasem zburzyli świątynię i na jej miejscu wystawili obronną wieżę, strażnicę, która, jako najdalej wysunięta na południe placówka, ochraniała bramy Rzymu.
Mijały wieki. Gdy Rzym stał się stolicą świata chrześcijańskiego, w 529 roku święty Benedykt osiada na tym wzgórzu. Pisze tam słynną regułę nowego zakonu i na szczycie wzgórza kieruje budową klasztoru, w którym osadza na stale swój zakon. W kilkadziesiąt lat później dzicy Longobardowie pod wodzą Aquilulfa zalewają większą część Półwyspu Apenińskiego. Nie ominęli i klasztoru, który złupili i zniszczyli. W trzy wieki później odwiedzają wzgórze upiescy Saracenowie. Klasztor rychło odbudował się wspaniale, stał się ogniskiem ówczesnej sztuki i kultury, postępu i wiedzy, zasłynął na całą Europę. Stąd przybywają za czasów Bolesława Chrobrego pierwsi benedyktyni do Polski. Założyli swe klasztory w Międzyrzeczu, Tyńcu pod Krakowskim i na Łysej Górze. Był to pierwszy zawierzchnięty węzeł między Monte Cassino a Polską. Chyba najstarszy. W XIII wieku Hohenstauf, Fryderyk II, dla utrzymania w ryzach porywczych Włochów zamienił klasztor na potężną twierdzę. W następnym wieku trzęsienie ziemi nie oszczędza i klasztoru twierdzy. Niszczy ono dość znacznie zabudowania. W krótkim czasie następuje odbudowa. W następnych wiekach klasztor wciąż trwa jako ognisko nauki. I tak mijają wieki. Nadchodzą czasy wielkiego Napoleona z Korsyki. Powiew haseł wielkiej rewolucji francuskiej, błyskawiczne zwycięstwa boga wojny pod Arcole, Rivoli czy Castiglione oddają Bonapartemu władztwo nad całą Italią. Po raz drugi Monte Cassino wiąże się ze sprawą polską, z Polakami. W okolicach bowiem wzgórza formują się bataliony Henryka Dąbrowskiego, późniejsze legiony polskie, co to miały pomaszerować z ziemi włoskiej do Polski. Ponownie w 1918 roku, gdy pod uderzeniem sił alianckich monarchia austro-węgierska rozleciała się w gruzy, u stóp Monte Cassino organizują się z byłych jeńców austriackiej armii dwa pułki polskiego wojska. Któż by pomyślał, że w II wojnie światowej Monte Cassino odegra rolę kluczowej pozycji w generalnym szturmie sił alianckich na Rzym i południową Europę. Potężne pancerne siły sojuszników zgniotły w Afryce Północnej sławny Afrika Korps generała Rommela. Przewaliły się następnie przez Sycylię i w swym zwycięskim pochodzie posunęły się aż do zbocza Gór Apenińskich i tu zatrzymały się. Już w jesieni 1943 roku Niemcy zamienili klasztor i otaczające go pobliskie wzgórza i góry w fortecę. W ich przekonaniu nie do zdobycia. Była ona czołowym węzłem całego betonowego systemu obronnego zwanego linią Gustawa. Za nim ciągnęła się druga linia obronna aż za Monte Cairo, ochrzczona imieniem Adolfa Hitlera. Forteca Monte Cassińska ma nie lada ważkie znaczenie. Tuż obok jej podnóża biegnie droga numer 6. Łączy ona Neapol z wiecznym miastem. Kto posiada wzgórze klasztorne, ten ma w swym ręku klucz do bramy Rzymu. Niemcy za żadną cenę nie chcieli pozwolić, by ten klucz im wydarto. Dlatego zadanie obrony wzgórza powierzono podobno nieśmiertelnym spadochroniarzom samego Hermana Göringa. Rzekomo to najlepsze wojsko, jakim rozporządzał w tej chwili dowódca Wehrmachtu. Są to die Grüne Teufel, zielone diabły. Początkowo Niemcy zajęli jedynie wzgórze, klasztorowi dali spokój. Światu ogłosili, że klasztor to terytorium neutralne, że stanowi własność samego Watykanu. Potem wywieźli w niewiadomym kierunku bezcenną bibliotekę zakonu benedyktyńskiego i podsunęli się bliżej murów, aż wreszcie poczęli stamtąd prażyć morderczym ogniem CKM-ów i dział na nacierające wojska sojusznicze. Wtedy, w lutym 1944 roku, posypało się na klasztor 350 ton bomb burzących. Trzy kolejne ofensywy alianckie rozbiły się o zaciekłą determinację göringowców. Za każdym razem zbocze wzgórza zasłały liczne ciała nacierających. Samo miasteczko Cassino, położone u stóp klasztornej góry, zamieniono w zgliszcza.
Nadeszła noc z 11 na 12 maja 1944 roku. Przez cały dzień świeciło słońce. Po obu stronach linii bojowych głuche, jakby przygniatające milczenie. Z rzadka tylko w długich odstępach czasu nasza artyleria strzela ogniem nękającym. Wieczór nadszedł spokojny. Pierwsze godziny na pozycjach mijają bez emocji. O godzinie 22 dowiedzieliśmy się, że tej nocy ruszy polskie generalne natarcie na wzgórze klasztorne i przyległe pozycje nieprzyjacielskie. Za godzinę artyleria rozpocznie ogień huraganowy. Wiemy wszyscy, że trzy sojusznicze ofensywy załamały się zupełnie. Dzisiaj, tej nocy, ruszy czwarte natarcie. Czy się uda? Czy nasze ofiary zaważą na szali międzynarodowej polityki? Spoglądamy na zegarki. Już tylko kwadrans. Jeszcze 10 minut, jeszcze 5, jeszcze jedna minuta, kilka sekund. Nagle ziemia zadrżała. Świat jakby począł się walić w okropnym huku. Na naszym zapleczu tysiące błyskawic zapaliło się w ciemnych górach. Fale pocisków artyleryjskich, sycząc w powietrzu, przewalają się nad naszymi głowami i suną nieustannie na pozycje nieprzyjacielskie. To polska i skupiona w tym rejonie artyleria aliancka rozpoczyna uwerturę do czwartego polskiego natarcia na linię Gustawa.
Pierwsze trzy ofensywy wojsk sojuszniczych musiały się załamać. Skierowane one były bezpośrednio na wzgórze klasztorne i na jego zboczach kolejno utykały w bezmiarze poświęcenia i trudu żołnierskiego w tysiącach zabitych i rannych. Koncepcja frontalnego natarcia na Monte Cassino okazała się niemożliwa do urzeczywistnienia, ponieważ precyzyjnie ufortyfikowane wzgórze klasztorne, a za nim coraz to wyższe góry aż do samej Monte Cairo, działy tak strasznym, skoncentrowanym ogniem, że każde natarcie było unicestwiane. Gdyby nawet zdobyto klasztor, to fakt ten wcale nie oznaczał, że droga numer 6, brama wejściowa do Rzymu, jest już otwarta. W tym wypadku należałoby zdobywać kolejne położone za Monte Cassino góry, które przecież były świetnie umocnionymi twierdzami. Najlepsze, najsilniejsze wojska nie mogłyby tego dzieła dokonać mimo bezgranicznych ofiar w ludziach. Marszałek Kesselring umieścił swe doborowe wojska w terenie najdogodniejszym. Miał czas, by się umocnić, osadzić oddziały w betonowych, skalnych pillboxach, ubezpieczyć je ogniem moździerzy i artylerii i powiązać to wszystko misterną siatką krzyżujących się ogni broni maszynowej. Skaliste, powleczone betonem i żelazem szczyty górskie, złożone w skośnie opadający amfiteatr, tworzyły system obrony świetnie zorganizowany w dwie główne linie. Pierwsza linia ciągnęła się od wzgórza klasztornego do Monte Cairo, posiadając ośrodki oporu jak wzgórza 569, 593, 575, San Angelo, Widmo i Paso Corno. Była to linia Gustawa, w opinii speców niemieckich rzekomo nie do zdobycia. Druga linia obronna, ochrzczona imieniem samego Führera, stanowiła silne zaplecze dla linii pierwszej na wypadek, gdyby pierwsza załamała się. Ciągnęła się ona od Monte Cairo, Piedimonte, Monte Cervo do San Oliva. Linia Gustawa miała silne wsparcie nie tylko artylerii lekkiej i sprzężonych ciężkich moździerzy, ale i najcięższej artylerii rozlokowanej w rejonach Terelle, Biagio i Cifalcio. Ilość tych największych dział obliczano na 200. Sztab wojsk alianckich we Włoszech zadecydował, iż czwarte natarcie wykona drugi polski korpus. W odróżnieniu od poprzednich koncepcji taktycznych, polską ofensywę połączono równocześnie z generalnym uderzeniem wszystkich armii sojuszniczych na pozycje niemieckie od Monte Cassino do Morza Tyreńskiego. Główny szturm początkowo ustalono na 24 maja, a następnie przesunięto termin na 11 maja. W tej to generalnej batalii miały brać udział następujące alianckie siły. Od brzegów Morza Tyreńskiego w prawo miały nacierać 34 i 36 Dywizja 5 Armii Amerykańskiej, w ich przedłużeniu na pasmo Arunci, aż do doliny rzeki Liry, francuski korpus ekspedycyjny pod dowództwem generała Juina w składzie 4 dywizji. Wreszcie doliną rzeki Liry, 13 korpus brytyjski, ściślej mówiąc jego 8 hinduska dywizja piechoty, 4 dywizja angielska, osłonięta na zapleczu sławną z bojów północnoafrykańskich 78 dywizją piechoty, Na prawej flance cały system obronny linii Gustawa szturmować będzie drugi polski korpus w składzie 3. Dywizja Strzelców Karpackich, 5. Dywizja Kresowa Żubrów, spieszone pułki kawaleryjskie oraz polskie jednostki pancerne i artyleryjskie. 20 kwietnia zapadła ostateczna decyzja o założeniach planu operacyjnego. Streszczała się ona w tym, że całkowicie zarzucono dotychczasową koncepcję uderzenia frontalnego, natomiast postanowiono zastosować manewr częściowo okrążający Monte Cassino przez wdarcie się w samo serce pozycji nieprzyjacielskiej i tym samym przepołowienie linii Gustawa i jej rozbicie, co w następstwie umożliwiłoby i ułatwiło zdobycie wzgórza klasztornego. Powyższy plan operacyjny mógł być nadar niebezpieczny. Wdzierające się oddziały polskie w centrum linii obronnej nieprzyjaciela mogły się spotkać z podwójnym flankowym ogniem huraganowym, który mógłby je zniszczyć. Generalny plan uderzenia przewidywał zdobycie i opanowanie wzgórza 569, 593, Mas Albanety, Widma i San Angelo, po czym uderzenie na wzgórze klasztorne.
Po kilku dniach obydwie nasze dywizje otrzymały konkretne zadania bojowe. Dywizja Karpacka ma zdobyć wzgórze 569 i 593, i następnie uderzyć na Monte Cassino. Dywizja zaś Kresowa, Żubrów, będzie szturmować Widmo, a potem wzgórze 575 i San Angelo. W dniach od 22 do 27 kwietnia odbyło się luzowanie wojsk sojuszniczych przez oddziały polskie. Nasze jednostki bojowe wgryzać się zaczęły w linię frontową. Idąc od miasteczka Cassino w kierunku północno-wschodnim, najbliżej wzgórza klasztornego zajął pozycję 12 Pułk Ułanów Podolskich, za nim w kierunku północno-zachodnim ulokowały się kolejno 3, 14 i 15 Baon, dalej Pułk Ułanów Poznańskich, wreszcie Karpacki Pułk Ułanów.
Nadeszła noc z 11 na 12 maja 1944 roku. Godzina H. Honker. Bez mała 1500 dział artyleryjskich, nie licząc ciężkich, sprzężonych moździerzy, rozpoczęło obkładać stanowiska nieprzyjaciela na całym froncie. Była to chyba największa koncentracja ognia w historii wojen. Przez 40 minut sojusznicza artyleria niszczyła pozycję artylerii niemieckiej. Przez następne 80 minut ogień huraganowy skoncentrował się na stanowiskach nieprzyjaciela, który o godzinie pierwszej miał zaatakować nasze piesze oddziały. Biją wszystkie polskie artyleryjskie pułki, a więc 8 pułków artylerii lekkiej i 2 pułki artylerii ciężkiej, co w sumie daje 224 działa. Jeden tylko wileński pułk artylerii lekkiej od godziny 11 w nocy do godzin rannych dnia następnego posłał na niemieckie stanowiska 13 tysięcy pocisków. Nieprzyjaciel obok pierwszorzędnych skalnych i betonowych stanowisk dysponował wielką ilością środków ogniowych. Prócz moździerzy lekkich i ciężkich oraz wielkiej ilości broni maszynowej posiadał 230 dział lekkich, 170 dział ciężkich i armatochaubic oraz 40 Nebelwerferów, sprzężonych sześciolufowych bijących pociskami o kalibrze 25-32 mm. Mijały minuty piekielnego bombardowania. Na pozycjach niemieckich rozszalał się ogień, wybuchał na zboczach i szczytach górskich. Wydawało się, że żaden człowiek, nawet o najsilniejszych nerwach, nie zniesie tego nieustannego huku, gwizdów i ryków oraz olbrzymich słupów ognia pomieszanych z dymem. Pod osłoną własnego ognia oddziały piechoty zajęły wyjściowe pozycje do natarcia. Zbliża się pierwsza w nocy. Zaczyna się walka o przerwanie linii obronnej Gustawa.
Noc srebrną łuną rozwiesił Bóg nad przełęczej góry. Dym się rozesłał w dolinie i czas dobiegał w minutach. O któryś bryznęły czerwienią ogniste pocisków pióra i długi pisał ktoś wyrok w noc sądu i noc pokuty. Poszły kompanie w dym, ruszyły plutony w wicher, pod bunkry, poprzez zaporę gorących bryzgów żelaza, granatem patrzyły oczy. Gorące mrufy oddychał bieg w taniec walki i śmierci, ku bohaterstwu bez skazy.
Pierwszy baon pierwszej brygady karpackiej otrzymał rozkaz zdobycia Mas Albanety, zaś drugi baon miał zająć wzgórze 593 i 569. Następnie, po wykonaniu tego zadania, Brygada Karpacka powinna przejść przez tę wyrwę i zaatakować wzgórze klasztorne. Okazało się, że huraganowy ogień artylerii zmusił nieprzyjaciela do wycofania się ze wzgórza 593. Toteż nasi zajęli je bez walki. Kilkadziesiąt minut później przystąpiono do zdobycia wzgórza 596. Nieprzyjaciel, gdy ogień artylerii przygasł, ocknął się i zaczął ziać morderczymi seriami broni maszynowej z flanki ze wzgórz 452 i 565, a z drugiej strony wzgórza klasztornego. Wzmógł się ponadto ogień sprzężonych moździerzy i artylerii nieprzyjacielskiej. Na nic się zdał ogień naszych dwóch dział przeciwpancernych, które ze wzgórza 324 biły na wzgórze klasztorne. Ogień niemiecki wzmagał się. Nieprzyjaciel przeszedł do przeciwuderzeń. Łączność rwie się. Wreszcie przerwano ją. Naszym brak amunicji. Ludzie giną, prażeni zewsząd ogniem. Walka przeciąga się. Rankiem o 8:00 siodło między 569 i 593 znalazło się w ręku niemieckim. W 3 kwadranse później nieprzyjaciel odbił stracone wzgórze 593. Nasze straty są przerażające. Z całego drugiego baonu ostało się zaledwie 35 ludzi, przeważnie rannych.
Niedobitkom wydano rozkaz, by za wszelką cenę utrzymać zajmowane pozycje. Za wszelką cenę utrzymać. Będąc pod nieustającym morderczym ogniem nieprzyjaciela. Mimo to żołnierze walczą heroicznie, nie ustępują na krok. Tak mija jedna noc. Potem dzień i znów noc. Dopiero 13 maja wydano pozostałym przy życiu żołnierzom rozkaz wycofania się. Natarcie 1. Brygady Karpackiej śmiertelnie porażono. Z dwóch nacierających batalionów została garstka ludzi. Ostał się tylko 3. baon, który do czasu generalnego natarcia trwał na pozycjach. Nie lepiej powiodło się dywizji kresowej.
Całością natarcia dowodzi pułkownik Rudnicki. Rzucił on do akcji równocześnie 13 i 15 baon, następnie 18 baon i wreszcie odwodowy baon 16. 13 baon miał zdobyć zbocze widma, 18 baon jego część środkową, zaś 15 baon lewe zbocza. Następnym etapem natarcia było Sant'Angelo. 15 baon podpułkownika Stoczkowskiego uderzył 4 kompaniami. Nieprzyjaciel zmasakrował 1. i 3. kompanię tego baonu. 3. kompania, pomimo ognia zaporowego, dotarła do dolinki w pobliżu widma. Tutaj Niemcy okładają ją tak straszliwym ogniem, że kompania formalnie przestaje istnieć. Zaledwie kilkunastu żołnierzy, przeważnie rannych, wycofuje się z trudem. Baon 18 podpułkownika Demonia wdziera się na widmo. Wita go lawina pocisków. Baon szybko topnieje. Pada więc rozkaz wycofania się. Baon 13 Rysiów podpułkownika Kamińskiego dostał się w huraganowy ogień artylerii i szpandałów bijących z bezpiecznych bunkrów. Przetrzymawszy moment najkrytyczniejszy, Rysie przechodzą do przeciwuderzenia. Dochodzi do walki wręcz na białą broń. Nieprzyjaciel zewsząd zieje ogniem. Nasi giną masowo. Ocalałe resztki wycofują się. W tej dramatycznej sytuacji na pomoc rusza jedyny odwodowy 16 Batalion Wileńskiej Brygady. Dowodzi nim major Stańczyk. Baon ten dotarł do naszych pozycji przedofensywnych, obsadzonych przez 14 baon. Tu zatrzymał się, by odeprzeć ewentualny kontratak nieprzyjaciela. Naszym czołgistom udało się podciągnąć swe żelazne smoki blisko linii 14 baonu. Jest to murowana siła ognia, zdolna do obezwładnienia atakującego wroga. Na linię 14 baonu czołgają się niedobitki batalionów, które poszły uprzednio do natarcia, w tym mnóstwo rannych. Wytworzył się ogólny chaos. Trudno więc o sprawną organizację bojową. Na tej linii znaleźli się również dowódcy poszczególnych baonów z natarcia. Dowódca 18 baonu miał przy sobie 30 ludzi, 15 baonu 7 ludzi, dowódca 13 baonu tylko 3. 3 żywych ludzi z całego batalionu.
Pogarda śmierci jest wielka. Pogarda śmierci jest w pieśni. Nie ugniesz czoła, bo przed czym? Chcesz polem bitwy władać, więc cóż, że kule, że krew. Niech ci się Polska ześni, że ci na martwe skronie składa matczyne ręce.
Przewidywania dowództwa korpusu, że wdarcie się w sam środek linii Gustawa kosztować będzie wiele ofiar i krwi, okazały się słuszne. Straty przewyższają wielokrotnie wszystkie obliczenia. Całe kompanie wybito i zmasakrowano. Nie chciał wierzyć w tak ogromne straty sam główny żniwiarz, generał Anders. Gdy mu zameldowano, że z jednego batalionu pozostało przy życiu zaledwie 15 ludzi, zawołał: "Nieprawda, ja w to nie wierzę." Po zwycięstwach polskich w afrykańskim Tobruku pod Gazalą wielka polska bitwa stoczona na ziemi włoskiej zakończyła się porażką. Dowództwo korpusu zadecydowało, że nie można pozwolić nieprzyjacielowi na nowe, gruntowne zorganizowanie linii obrony. W tym celu trzeba szybko zmontować nowe natarcie. Ruszy ono w to samo już nadwyrężone miejsce, w sam środek linii Gustawa.
Następuje reorganizacja naszych dywizji. W pośpiechu uzupełnia się bataliony, ściąga się baony odwodowe, organizuje się specjalny oddział szturmowy z ułanów poznańskich. Nie zapomniano również o komandosach. Lotnictwo sojusznicze pracuje bez przerwy. Odbywa 220 lotów, podczas gdy dla 8 armii tylko 203, a dla 5 amerykańskiej 318 lotów. Zbombardowano kwaterę główną 10 armii niemieckiej. Mówi się, że nasza artyleria najszybciej uzupełniła zapasy granatów i jest gotowa do rozpoczęcia nowej ofensywy. Nadchodzi noc 16 maja. Ogniowe przygotowanie do drugiej rundy śmiertelnych zmagań zaczyna nasza i aliancka artyleria piekielną kanonadą. Dywizja Karpacka i Dywizja Kresowa otrzymują te same zadania, jakie miały w czasie pierwszego natarcia. Do walki idą nowe baony.
Ruszył do walki 16 batalion pod dowództwem majora Stańczyka. W całonocnej bitwie opanował środkową i północną część widma od strony Kairu. Nad ranem z powodzeniem odparł przeciwuderzenie dwóch kompanii niemieckich. Dnia 17 maja wchodzą do akcji pozostałe baony dywizji kresowej. Taktycznie całe natarcie na tym odcinku składało się z dwóch rzutów. Pierwszy tworzyły baony 17, 15 i 13, drugi zaś komandosi i wydzielony szturmowy szwadron ułanów poznańskich. Miało się ono rozwijać falowo, to znaczy uderzać miały baon za baonem. Nad ranem 15 baon zdobywa południowe widmo, likwidując następnie ostre przeciwnatarcie. Baon 17, nacierając od strony widma, opanowuje małe San Angelo. Stąd rusza do natarcia na duże San Angelo. Nieprzyjaciel ocknął się. Kieruje na nacierających gwałtowny ogień maszynowy i artyleryjski. Na wsparcie pchnięto 13 baon, składający się zaledwie ze 140 ludzi. Ale i ten wobec lawiny ognia nie może się poruszać. Rzucono do boju baon 17. Komandosi i ułani poznańscy zdołali się przedrzeć na małe San Angelo. Dalsze jednak natarcie wobec ogromnych strat stało się niemożliwe. Nowych sił, by je rzucić na wsparcie, nie było. Z dywizji kresowej, z jej 13, 14, 15, 16 i 17 batalionu pozostały niedobitki. Zadanie bojowe wykonano tylko w części. W odwodach, na tyłach, w dowództwie myślą o zorganizowaniu nowych oddziałów, które ruszyłyby na ratunek, by utrzymać to, co z takim trudem zdobyto. Na prędce tworzy się 3,5 bataliony z ordynansów, ministrantów, sanitariuszy, kucharzy, łączników, kierowców. Wyciąga się oficerów z odwodowych kasyn oficerskich, z rzutów zaopatrzeniowych. W ten sposób sklecono oddziały, by w pośpiechu załatać potężne wyrwy na linii. Byli to ludzie bez odpowiedniego wyszkolenia i przygotowania bojowego, od takiej, jak to się mówi, wojsko świętej Jadwigi. Noc z 17 na 18 maja miała zadecydować o dalszych losach bitwy na frontowym odcinku dywizji kresowej. Gdy natarcie ponownie utknęło, gdy walczących nieprzyjaciel trzebił morderczym ogniem, gdy brakło odwodu, które by można było rzucić na wsparcie, generał Anders wydaje telefoniczny rozkaz dowódcy natarcia dywizji kresowej pułkownikowi Rudnickiemu. W nocy urządzać wypady, by być w ciągłej styczności bojowej z nieprzyjacielem, który musi tejże nocy wycofać się ze wzgórza klasztornego. Pułkownik Rudnicki zameldował: "Panie generale, Angelo nie zdobyte. Brakuje 50 metrów do szczytu. Straty ogromne. wszystko wyczerpane. Nie ma czym już działać. Szyki pomieszane, zagęszczenie niesamowite. Nie wiem, co będzie, gdy świt nastąpi. Jest kryzys. Anders odparł. Klimek, nie przejmuj się, sytuacja ogólna bardzo dobra. Przesilenie bitwy już minęło. Tylko wytrwać. Ja wiem, że ty to zmajstrujesz. Zrozum, to tylko kryzys normalny, trzeba wytrwać. Wiem, że to zrobisz.
Do nocy z 17 na 18 maja sytuacja była beznadziejna. Chociaż nieprzyjaciel poniósł również bardzo ciężkie straty i nie był zdolny do poważniejszego przeciwuderzenia. Następstwa niemieckiej kontrofensywy byłyby dla nas katastrofalne. Na odcinku 2 Brygady Karpackiej rozpoczyna natarcie 4 Baon, kierując się na wzgórze 593. Wdarł się wprawdzie na jego zbocze, ale przykuł go do skał morderczy ogień wroga i 4 kolejne przeciwuderzenia niemieckie. Groźnej sytuacji nie zdołał uratować 5 Baon, który rzucono na wsparcie. W toku zażartej walki dowódca 2 Brygady, podpułkownik Fanslau, ginie od serii szpandała z klasztoru. Karpatczycy są dziesiątkowani ustawicznym ogniem nieprzyjaciela. Od całkowitej masakry chroni ich zbawcza noc z 17 na 18 maja. Do walki weszły nasze czołgi. Próbują sforsować zaminowaną gardziel. Miny tylko częściowo rozbrojone, więc nasi czołgiści mogą tylko nieznacznie wspierać ogniem 6 Baon majora Różyckiego, nacierający na Massal Banette. Nieprzyjaciel bije w nasze czołgi ogniem Ofenrorów. Pod wieczór pierwszy pluton 3 szwadronu 4 pułku pancernego wdarł się na widmo. Stamtąd bezpośrednim ogniem dział rozwala niemieckie bunkry. Gdy zapadł wieczór, nie było piechoty do ubezpieczenia naszych czołgów i pluton opuścił widmo.
Po powtórnym generalnym natarciu polskim w dniu 16 i 17 maja główne ośrodki oporu nieprzyjacielskiego, wzgórze 593, Massal Banette i San Angelo, nie zostały zdobyte, mimo strasznego upływu polskiej krwi. Zabito i ciężko raniono 248 oficerów i około 1000 podoficerów. Zginął zastępca dowódcy dywizji, 2 dowódców brygad i 5 dowódców baonów. Ilości zabitych szeregowców nie ujawniono.
W nocy z 17 na 18 maja nieprzyjaciel zdobył się na demonstracyjny nalot. Nasz podsłuch przejął radiowy rozkaz niemieckiego dowództwa, który mówił o wycofaniu się z Monte Cassino. Rozkaz brzmiał: bombardowanie stacji kolejowej miasta Cassino będzie hasłem do wycofania się z góry klasztornej i samego klasztoru. Przez całą noc nieprzyjaciel maskował wycofywanie się wzmożoną aktywnością ogniową. Nad ranem, 18 maja, resztki naszych baonów ruszyły do nowej walki. Przy minimalnym oporze wroga zajęto wzgórze 593, Massal Banette i Sant'Angelo. Nieprzyjaciel rzeczywiście był w odwrocie. Dla osłony zostawił nieliczne oddziały, które po krótkiej walce, często i bez walki, poddawały się do niewoli.
Równocześnie generalna ofensywa w dolinie rzeki Liry przełamuje czołgami opór wroga. W godzinach rannych jeden z oddziałów angielskich 8 Armii był już na ruinach miasteczka Cassino. Patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich wdarł się jako pierwszy na zbocza wzgórza klasztornego, potem na szczyt. 18 maja 1944 roku o godzinie 10.40 polska flaga zatrzepotała na ruinach opactwa benedyktynów. Polski trębacz grał hejnał mariacki. Linia Gustawa przestała istnieć. Powstała wkrótce pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. Napisał ją Felix Konarski, muzykę skomponował Alfred Schulz. Ci, co przy życiu zostali, pozbierali ciała i poszarpane szczątki poległych kolegów, potem wykopali wiele, wiele mogilnych dołów. Tak powstał olbrzymi cmentarz u podnóża Monte Cassino. Żołnierski ślad krwawej ofiary Polski na ołtarzu wolności. Świadectwo, że i ta droga przez Monte Cassino wiodła do wolnej ojczyzny.
Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast Rosji pili polską krew. Pod złotych makach szynu żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polskiej wzrosną tli.
Jaką rolę odegrał żołnierz polski w przełamaniu tej linii? Najtrafniej określił generał Less, dowódca 8 Armii Brytyjskiej. Korpus Polski przez swoje działania zrobił ogromną rzecz dla wygrania bitwy. Jak na flegmę i powściągliwość angielską to chyba wystarczy. Nie należy zapominać, że Polacy bili się z przeciwnikiem nie byle jakim, bo z dywizją spadochroniarzy, o której Hermann Göring powiedział: jestem dumny z tej dywizji, najlepszej z niemieckich i najlepszej w świecie. Nie omieszkał jednak dodać, że z błogosławieństwem Bożym będziemy walczyć w tej ostatniej i najcięższej bitwie. Nie pomylił się. Była to istotnie ostatnia bitwa jego dywizji na linii Gustawa z Polakami. I ta najlepsza w świecie dywizja spadochroniarzy przegrała tę bitwę z Polakami. Znaczenie zdobycia Monte Cassino, przełamania i zdruzgotania linii Gustawa tkwi głównie w tym, że brama do Rzymu, droga numer 6, została wyważona siłą polskiego żołnierza. Wojska sojusznicze przechodzą teraz do nieustannego natarcia i ścigają cofającego się nieprzyjaciela. Uderzenia były tak silne, iż w dniu 4 czerwca 1944 roku wojska sprzymierzone weszły bez oporu do Wiecznego Miasta.
Maja 1945 roku na wzgórzu 593 pod Monte Cassino odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika dłuta kapitana Zandvossa. Gdy już opuszczaliśmy ziemię włoską, unieśliśmy w sercach słowa wyryte na tym pomniku w języku polskim i angielskim. Za wolność naszą i waszą. My, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha ziemi włoskiej, ciało, a serca Polsce.
Ziemia do Polski należy, choć Polska daleka jest nam. O wolność krzyżami się mierzy, historia jeden na błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosji pili polską krew. W tych makach się żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy mgnie.